Rozdział 28. Dyplomata. Rada Europy. 1992-1997. W poniedziałek, 3 maja, złożyłem swoją akredytację pani Lalumière, która była sekretarzem generalnym Rady Europy, i objąłem placówkę, która nie istniała. Stałe przedstawicielstwo przy Radzie Europy było placówką nową. Zostało powołane dopiero po naszym przystąpieniu do Rady Europy, a więc w listopadzie 1991 roku. Skład personalny był niewielki. Ambasador, 2 etaty dyplomatyczne, 2 ryczałty dla sekretarki i dokumentalistki, sprzątaczka i kierowca. Bazę stanowił konsulat generalny, który właśnie remontował świeżo kupiony budynek. Obie placówki miały go dzielić teoretycznie na równych prawach. Nie było jednego gospodarza i to stwarzało niekończące się powody do różnych spięć i konfliktów. Zaczęły się już w dniu mego przyjazdu, gdy kierownik administracyjny chciał mnie zakwaterować w małym hoteliku, w którym większość pokojów była wynajmowana na godziny. Musiałem ostro zareagować, bo miejsce zamieszkania określało prestiż osoby, nie mówiąc o podstawowych warunkach do pracy. Nie miałem wtedy jeszcze żadnego biura. Zamieszkałem w Hiltonie, gdzie nie wstydziłem się przyjmować gości. Pierwsze dni poświęciłem na wizyty przywitalne i na zorientowanie się w sytuacji. Obejrzałem szykowany dla nas lokal i zażądałem pewnych korekt. Budynek został zaprojektowany według potrzeb konsulatu. Dano nam 4 pokoje w przybudówce. Nawet nie miały one bezpośredniego połączenia z bardzo ładnymi pomieszczeniami reprezentacyjnymi. Trzeba było przechodzić przez jakieś zakamarki. Drugie zadanie polegało na znalezieniu mieszkania na moją rezydencję. To nie było łatwe zadanie. Rezydencja musi spełniać odpowiednie wymogi reprezentacyjne. Tam przyjmuje się gości. Musi być więc salon, odpowiednio duży stołowy i oczywiście właściwe zaplecze. A poza tym musimy mieszkać i pracować. Stanowczo odrzuciłem sugestię, aby zająć jedno z mieszkań w budynku przedstawicielstwa. Żadne z nich nie spełniało wymogów, a poza tym nie chciałem mieszkać pod stałym dozorem pracowników, którzy mieli powiązania nie tylko z MSZ, ale i z różnymi służbami. W końcu wziąłem mieszkanie położone tuż przy ambasadzie, ale za rogiem, także nie można go było obserwować z budynku. To było mieszkanie dwojga bogatych mieszczuchów francuskich. Był w nim duży salon, w którym dało się przyjąć 30 i więcej osób. Obok znajdowała się wydzielona jadalnia, gdzie można było ustawić stół na kilkanaście osób. Minusem był brak pokojów na użytek własny. Była tylko sypialnia, piękna łazienka i mała garderoba, którą przerobiłem na pokój do pracy. W głębi była kuchnia, ale żadnego innego pomieszczenia gospodarczego. Należało więc dokonać szeregu przeróbek. Po 3 tygodniach wróciłem do Warszawy. W rozmowach w MSZ zadałem proste pytanie. Po co chcemy należeć do Rady Europy? Co chcemy osiągnąć? Jakie są nasze cele? Ale im prostsze jest pytanie, tym trudniej na nie odpowiedzieć. W MSZ patrzono na mnie trochę jak na wariata. Mam nominację, jadę za granicę, a pytam się po co. MSZ było jeszcze bardzo perelowskie i większość była tylko zainteresowana nie pytaniem po co, lecz za ile. Polska, tak jak wszystkie inne kraje regionu, intensywnie zabiegała o jak najszybsze przyjęcie do Rady. Członkostwo stanowiło świadectwo naszej demokracji i przyjęcia do społeczności europejskiej. Rada była pierwszą organizacją zachodnioeuropejską, do której zostaliśmy zaproszeni. Ale ogólniki mnie nie satysfakcjonowały. Z moją funkcją łączyła się konieczność zajmowania stanowiska w różnych sprawach. Nie mogłem z każdą sprawą dzwonić do Warszawy. Musiałem decydować sam. A do tego potrzebowałem określenia celów, którym mógłbym podporządkowywać swoje decyzje. Uzyskiwanie korzyści jest bowiem możliwe tylko, jeśli prowadzi się politykę aktywną i wie, czego się chce. Napisałem więc sam, jakim celom ma służyć nasze członkostwo. Materiał przekazałem do centrali. Zaakceptowano go szybko, ale nikt się nim nie przejmował. I nawet dziwiono się, gdy się na niego powoływałem. Sformułowałem 3 podstawowe cele. Członkostwo w Radzie Europy musi być traktowane jako jedno z narzędzi integracji, a integracja wymaga dostosowania własnych struktur prawnych, instytucjonalnych i społecznych do modeli istniejących w tych państwach, z którymi chcemy nawiązać bliską współpracę. Aby się zintegrować, trzeba się upodobnić. Stąd pierwszy nasz cel – przekształcenie naszego państwa zgodnie ze standardami demokratycznymi. Specyficznym celem Rady jest wspieranie bezpieczeństwa demokratycznego, a więc stabilizacji ustrojowej i politycznej państw europejskich, a istotnym interesem Polski jest stabilizacja naszych sąsiadów. Aby się rozwijać, potrzebujemy wokół siebie spokoju. Stąd w naszym dobrze rozumianym interesie było wspieranie wszelkich form pomocy Rosji, Ukrainie i innym krajom, przede wszystkim z dawnego ZSRR, w budowaniu instytucji demokratycznych. Tylko one są gwarantem stabilizacji politycznej poszczególnego kraju. Wreszcie trzecią grupą celów było umacnianie wizerunku Polski jako największego kraju Europy Środkowej, który osiągnął już znaczące postępy w budowie państwa prawa i demokracji i który jest w pełni stabilny politycznie. Stereotyp Polaka antysemity, powożącego koniem i kradnącego samochody, stanowił poważną barierę dla rozwoju naszej pozycji międzynarodowej. Trzeba było walczyć, aby go zmienić. I to powinien być też jeden z celów naszej polityki. Ale takie określenie celów miało swoje reperkusje. Rada Europy przechodziła fundamentalną reorientację w związku z otwarciem na wschód i przyjęciem nowych państw z ich nowymi problemami. W przeszłości jeden z jej podstawowych priorytetów stanowiła kultura. Finansowano więc na przykład wykopaliska i badania archeologiczne. I nagle wszystko się zmieniło. Dla nowych członków podstawowym problemem było dokonanie transformacji ustrojowych. Rada musiała zmienić swoje priorytety. Należałem do tych, którzy do tego się przyczynili. Spowodowało to ograniczenie finansowania pewnych projektów. Nasi archeolodzy pobiegli ze skargą do Dejmka, który był wtedy ministrem kultury. On wystąpił do Bartoszewskiego o odwołanie mnie ze względu na moją antykulturową działalność. Bartoszewski mu odpowiedział, że właśnie tak mam postępować. Konflikty interesów były rzeczą naturalną. W lipcu zlikwidowaliśmy dom w Warszawie. Wynajęliśmy go, pozostawiając sobie możliwość nocowania w podziemiu. Pensje ambasadorskie nie były wysokie. Ich wysokość odziedziczyliśmy jeszcze z PRL, gdy każdy dolar stanowił majątek. Teraz dolar stawał się normalną walutą. Jako polski ambasador najwyższej kategorii dostawałem tyle, ile kierowca w ambasadzie Węgier. Zarabiałem około 25% tego, co ambasadorowie zachodni. Ale wtedy nie liczyliśmy pieniędzy. Ważne było wyzwanie i możliwość pracy dla Polski. Dziś to brzmi dziwnie, ale wtedy to był czas etosu budowy nowego państwa i myśleliśmy w innych kategoriach. W sierpniu przenieśliśmy się już na stałe do Strasburga i zaraz potem we wrześniu polecieliśmy do Stanów na ślub Joanny. Pobrała się z Mike'em Curry, profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Była piękna uroczystość na polanie w parku uniwersyteckim. Słońce świeciło, a rodzinny i przyjacielski charakter uroczystości dobrze wróżył nowemu związkowi. Początkowo Mike nadal mieszkał w Los Angeles i, jak śmialiśmy się, widywali się na konferencjach i w samolotach. Ale później zdecydowali się zamieszkać razem w New Jersey. I Mike co tydzień w poniedziałek rano leciał 6 godzin do Kalifornii, skąd wracał w czwartek. Wkrótce przebyte kilometry pozwoliłyby mu oblecieć ziemię kilkakrotnie, bo w jedną stronę było ich ponad 5000. A ja kiedyś utyskiwałem, jak dojeżdżałem do Łodzi, tylko 120 kilometrów. Wymiary amerykańskie są inne niż europejskie. W Strasburgu musieliśmy skompletować naszą ekipę i zorganizować swoje życie. Chcieliśmy mieć kogoś zaufanego. Oddanie się w ręce ludzi z administracji MSZ byłoby katastrofą. Pragnęliśmy więc zabrać ze sobą kogoś z zewnątrz, z ulicy, jak mówiono w MSZ. Kilka miesięcy wcześniej zaczęła do nas przychodzić miła dziewczyna do sprzątania. Zaproponowaliśmy jej wyjazd. Miała dostać etat sprzątaczki i prowadzić nam dom. Powstał jednak problem jej dzieci. Szefowa kadr, choć przyjazna nam i też nowa, zaprotestowała przeciw wyjazdowi całej trójki. Na każde dziecko pracownik dostawał zasiłek. Dochodziły do tego koszty leczenia i szkoły. Postawiono mi warunek – zgoda, ale tylko na jedno dziecko. Małgosia Słomka stanęła wobec dramatycznej decyzji. Wybrała wyjazd, bo zmuszały ją do tego warunki finansowe i szansa, jaką ten wyjazd dawał całej rodzinie. A ja obiecałem, że za rok podejmę próbę ściągnięcia pozostałej dwójki. Ten układ zrealizowaliśmy, ale wymagał od niej wielkiego poświęcenia. Był on początkiem naszego wspólnego z nią życia przez następne 10-lecia. Gorzej potoczyła się sprawa z kierowcą. Chciałem też mieć swojego. Olek Paszyński polecił mi kogoś. Ten wybór okazał się jednak katastrofą. Był to człowiek inteligentny, ale jak się okazało, pracował na 2 etatach. W MSZ i UB. Przez kilka miesięcy było wszystko w porządku. Ale potem zaczęły się problemy. Zaczął podsłuchiwać w sposób zupełnie bezczelny. Dopiero po roku udało mi się go pozbyć. Przygotowanie mieszkania też nie było łatwe. Początkowo koczowaliśmy. Mieliśmy ze sobą tylko kilka walizek. Wszystkie nasze rzeczy jechały ciężarówką, która miała dotrzeć dopiero nieco później. Mieszkanie nie było jeszcze przystosowane. Robotnicy się kręcili. Nie mieliśmy szaf. Administracja konsulatu nas nie lubiła, więc nie przygotowano nawet pościeli w łóżkach. Zamiast poduszek spaliśmy na swetrach. Nasze mieszkanie miało bardzo ubogą część kuchenno-techniczną. Nie bardzo było gdzie prać i suszyć bieliznę. W rozmowie z szefem naszych remontów wspomniałem o tych trudnościach. Odpowiedział, że nie ma problemu i że każe wstawić suszarkę. I rzeczywiście wstawił następnego dnia. Ale mnie coś tknęło i zajrzałem do obowiązujących przepisów, które bardzo precyzyjnie określały wyposażenie przysługujące w rezydencjach ambasadorów. Suszarki na tej liście nie było. Powiedziałem więc, żeby suszarkę zabrali, bo mi ona nie przysługuje, a nie chcę płacić za nią ze swoich pieniędzy. Odpowiedział, żebym się nie przejmował, bo to firma budowlana wstawiła i nie będzie chciała pieniędzy. W tym momencie zadzwonił u mnie dzwonek ostrzegawczy, bo jak przyjmę ten prezent, to jestem już od nich uzależniony. Przecież im o to tylko chodziło. Zażądałem, żeby natychmiast suszarkę zabrali. Ale im się nie śpieszyło. Czekali, żebym się zmęczył i suszarkę przyjął. Ale nie ze mną takie zabawy. Po 2 tygodniach zawiadomiłem inżyniera, że następnego dnia każe wystawić ją na ulicę i niech się nią potem sami martwią. Dopiero wtedy zabrali. Wiele razy później bardzo się cieszyłem, że nie uległem pokusie i zachowałem pełną niezależność. Ta historia wskazała drogę, jaką zaczynało się korumpowanie ludzi. Od błahostki. W końcu sierpnia pojechałem na konferencję ministrów spraw zagranicznych do Istambułu. Chodziło o otwarcie rady na kraje regionu Morza Czarnego. Polskiej delegacji przewodniczył Skubiszewski. To była pierwsza okazja do bliższego z nim kontaktu służbowego. Skubi był pracusiem, więc postanowił wylecieć z Warszawy dopiero po zakończeniu dnia pracy. Lądował w Istambule o 1 czy 2 w nocy. Ja poleciałem dzień wcześniej, aby uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym. Zgodnie z zasadami pojechałem na lotnisko, aby go odebrać. Mocno ziewałem, bo to jednak była noc. Skubi wysiadł rześki i zaraz zaczął mnie wypytywać o szczegóły. Starałem się odpowiadać prosto, chociaż niektóre sprawy dotyczące stosunków w tym regionie nie były dla mnie oczywiste. Splot interesów Turcji, Rosji i powstających republik był skomplikowany. Na to nakładała się polityka Unii, dostawy ropy i nasze interesy. To było zadanie dla eksperta. Musiałem wykorzystywać wszystkie swoje zasoby inteligencji i pomysłowości, aby temu sprostać. Rano Skubiszewski miał wygłosić przemówienie, ale nie otrzymałem żadnego sygnału ani instrukcji, by go przygotować. Gdy jechaliśmy samochodem do hotelu, Skubi nagle powiedział swoim charakterystycznym głosem: panie ambasadorze, jest teraz 2, spotkamy się u mnie w pokoju o 7. Proszę przynieść projekt mego przemówienia. Oblał mnie pot, bo w tych godzinach to ja się absolutnie nie nadaję do pracy. Jednak o 7 zastukałem do jego drzwi. Zastałem go siedzącego przy stole. Właśnie kończył szkic swego wystąpienia. Coś starałem się do tego dodać, ale nie bardzo słuchał. Na konferencji cała sala słuchała go z zapartym tchem. Skubiszewski był uznanym autorytetem w sprawach wschodnich. Zarysowała się wówczas po raz pierwszy droga do uznania państw Zakaukazia za kraje europejskie. Była to moja pierwsza lekcja dyplomacji. Zacząłem swoją misję jednocześnie ze zmianą rządu w Polsce. Odwołany został gabinet Olszewskiego. Poszukiwano nowego premiera. W tym czasie Hanka Suchocka była w Strasburgu jako członkini polskiej delegacji do zgromadzenia parlamentarnego. Bardzo ją lubiłem i dużo rozmawialiśmy. Właśnie wróciłem z Warszawy i powiedziałem jej, śmiejąc się, że w Warszawie jest łapanka na premiera i żeby przypadkiem tam nie jechała. Odpowiedziała, że jej nic nie grozi, bo nie jedzie do Polski, tylko do Londynu. Ale i tam ją dopadł geremek. W końcu września zaczęła się normalna praca. Trudno opisywać ją w szczegółach. Stałe kontakty, rozmowy, załatwianie kolejnych spraw. Mnóstwo papierów, telefonów i listów. Co miesiąc odbywało się kilkudniowe posiedzenie Komitetu Ambasadorów, czyli jak to się formalnie nazywało, Komitetu Delegatów Ministrów. Natomiast 2 razy w roku spotykali się ministrowie na posiedzeniu Komitetu Ministrów. Posiedzenia były na ogół udane. Załatwiano 50 punktów porządku dziennego, w dużej części formalnych, które wymagały zatwierdzenia, a nikogo nie interesowały. Można więc było spać. Problem polegał na tym, że trzeba było wiedzieć, kiedy się obudzić. Bo jeśli się szybko nie reagowało, to można było wiele stracić. Przewodniczący ogłaszał przystąpienie do dyskusji nad jakimś punktem. Odczytywał wniosek sekretariatu i pytał, kto chce zabrać głos. Jeśli nie było zgłoszeń, to ogłaszał accepted i uderzał młotkiem w stół. Sprawa była zamknięta. Należało więc uchwycić odpowiedni moment, jeśli się chciało coś specjalnego załatwić. Dyskusje toczyły się po angielsku i francusku. Każdy mógł mówić w jednym z tych języków. Tłumaczono symultanicznie. Do poszczególnych spraw były powołane stałe grupy robocze. Nazywały się Groupe des Rapporteurs. Dyskusje na posiedzeniach tych grup nie były tłumaczone. Każdy mówił po francusku lub angielsku w zależności od ochoty i umiejętności. Na ogół w poszczególnych grupach przyjmował się jeden z tych języków, ale to nie oznaczało jakiegoś przymusu. Dyskusje przybierały niekiedy zabawny obrót, gdy ktoś mówił w jednym języku, a odpowiadano mu w drugim. Miałem szczęście, że dawałem sobie radę z oboma. Ale niektórzy ambasadorowie mówili tylko jednym i musieli przychodzić ze swoimi tłumaczami. Przewodniczenie takiej grupie było źródłem prestiżu i dowodem pozycji politycznej, bez której niewiele dało się załatwić. Uzyskanie odpowiedniej pozycji stało się więc dla mnie pierwszym zadaniem. Ale uzyskanie jakiejś nominacji nie było łatwe. Wymagało to akceptacji całego komitetu. Naturalny mój cel stanowiła grupa do spraw środowiska i władz lokalnych. Na tym się znałem. Za kilka miesięcy jej przewodnictwo się zwalniało, bo przewodniczący ambasador kończył swą misję. Na to miejsce czekał już Szwajcar, a istniał nieformalny zwyczaj, że osadzanie stanowisk następowało według starszeństwa, liczonego według kolejności obejmowania funkcji. Ja byłem młody stażem, niestety nie wiekiem. Decydującą rolę odegrał ambasador brytyjski, z którym bardzo się polubiliśmy. On przewodniczył komitetowi, a więc to on zgłaszał kandydaturę. Zrobił to bardzo ładnie, uzasadniając mymi osiągnięciami w Polsce i koniecznością włączenia w zarządzanie Radą nowych państw. Mój sukces został szybko odnotowany. Objąłem przewodnictwo w kilka miesięcy po przyjeździe. Normalnie czekało się na to kilka lat. Przy Radzie Europy istniała stała konferencja władz lokalnych. Było to forum kontaktów przedstawicieli samorządów. Narastały jednakże konflikty między władzami regionalnymi i lokalnymi. Regiony miały siłę ekonomiczną i polityczną, ale władz lokalnych jest znacznie więcej niż regionów i regiony we wszystkich głosowaniach przegrywały. Poza tym rola władz samorządowych wzrastała wobec ogólnej tendencji do decentralizacji państw. Konieczna więc była reforma konferencji. Zadanie to spadło na naszą grupę, a moja rola jako przewodniczącego była szczególnie odpowiedzialna, bo rozbieżności poglądów były duże. Jako przykład może służyć problem definicji regionu. Definicja musiała być tak ustalona, aby nie wykluczać żadnego z państw członkowskich. A więc musiała zadowalać Liechtenstein, gdzie region liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców, i jednocześnie Rosję z jej regionami syberyjskimi większymi niż większość państw europejskich. Ale udało się znaleźć rozwiązanie. Konferencję przekształciliśmy w kongres i było to uznane za duże osiągnięcie, za które bardzo mnie chwalono. Cieszyłem się z tego sukcesu, bo nasze samorządy znalazły ważną platformę współpracy międzynarodowej. Przewodnictwo tej grupy łączyło się z reprezentowaniem Rady Europy na wielu konferencjach. Brałem w nich udział i podróżowałem po Europie, od Norwegii i Finlandii po Maltę i Bułgarię. W większości, gdy było to możliwe, jeździliśmy razem z Danką. Budowanie własnej pozycji to nie tylko obejmowanie odpowiedzialnych funkcji. Uczestnictwo w wielu spotkaniach i negocjacjach utwierdziło mnie w przekonaniu o znaczeniu wyglądu zewnętrznego i sposobu zachowania się w rozmowie czy przy stole. W kontaktach międzynarodowych, szczególnie tych profesjonalnych, wszyscy wszystkich cały czas obserwują i oceniają. Dyplomatom przecież za to płacą. Każdy drobiazg jest skrzętnie notowany. Czy krawat jest dobrze dobrany? czy właściwy widelec został we właściwym momencie użyty, czy ktoś powiedział coś tak, jak powinien. Może się to wydawać śmieszne i niepoważne, ale właśnie takie drobiazgi są odzwierciedleniem kultury osobistej. Jeśli ktoś się zachowuje inaczej niż powinien, to oznacza, że jest inny. A zaufanie się ma tylko do ludzi sobie podobnych. Bo jeśli ktoś jest do nas podobny pod względem kultury, to można oczekiwać, że w sytuacjach trudnych zachowa się podobnie do nas, a więc jest przewidywalny. Jak takie pozornie drugorzędne sprawy przekładają się na sprawy ważne, miałem okazję doświadczyć wkrótce po przyjeździe. Lubię dobre wino i zawsze osobiście je dobierałem. Ale wina są drogie, więc jeździliśmy z Danką na targi win, na których ceny były znacznie niższe, a wybór większy. Tam znaleźliśmy wino, które nam szczególnie zasmakowało. Château Pavie, Saint-Emilion, Grand Cru Classé. Gdy podaliśmy je do kolacji, ambasador Francji złożył mi gratulacje, a następnego dnia powiedział w gronie innych ambasadorów: jak chcecie napić się dobrego wina, to idźcie do Polaków. Moja pozycja podskoczyła niebywale. Zostałem uznany za swego, za człowieka wspólnej kultury, a więc takiego, do którego można mieć zaufanie. Ten awans stworzył mi zupełnie nowe możliwości działania. Jedną z powszechnych wad postępowania w Polsce jest niezwracanie uwagi na takie szczegóły. Po co o nich myśleć, jeśli się chce osiągać wielkie i wspaniałe cele? Ten sposób myślenia owocuje wieloma porażkami. Miałem tego przykład. Rada Europy dysponowała pewnym budżetem na wsparcie projektów lokalnych. Byłem członkiem zespołu, który je rozdzielał. Wpłynął wniosek z Czech. Projekt uznałem za bardzo ciekawy i go popierałem, ale spotkałem się ze zdecydowanym oporem kolegów, bo wniosek był napisany niechlujnie, z błędami literowymi. Opinia była jednoznacznie negatywna. Czy można mieć zaufanie do kogoś, kto nie potrafi napisać porządnego tekstu? Czy jest gwarancja, że ktoś, kto robi błędy w pisaniu, nie zrobi ich w rozliczeniach finansowych? Czesi nie dostali pieniędzy, bo nie zdobyli zaufania. A jakże często u nas wysyła się listy z błędami? Potem ludzie się dziwią, że one nie skutkują. Koledzy dyplomaci z innych nowych krajów często przychodzili do mnie, żebym im coś załatwił, bo nie mogli zrozumieć, dlaczego ja mogę, a oni nie. Oczywiście miałem łatwiejszą sytuację od wielu z nich, bo Polska jest większym krajem. Ale istota leżała gdzie indziej. Nasz sposób myślenia był zrozumiały dla przedstawicieli Zachodu, a sposób wyrażania się, zachowania i ubierania potwierdzał, że mamy wspólne podłoże kulturalne. Sytuacja następnych kandydatów była inna. Różnice kulturowe wskazywały wyraźnie, że ten dystans jest znacznie większy. Stąd i zaufanie było mniejsze. Jednak nie było łatwo wejść w struktury rady i zająć w nich miejsce odpowiadające wielkości i znaczeniu Polski. Rozpowszechnione stereotypy i właśnie brak zaufania stanowiły poważne bariery. Gdy prowadziłem nieformalne konsultacje, aby powierzyć przedstawicielowi Polski jakąś funkcję, to pierwsze reakcje nie były na ogół przychylne. Sprowadzały się one do modelu: ach, my wiemy, że twój kraj reprezentuje wielką kulturę, uwielbiamy Chopina i macie zasługi w budowie demokracji. Wasz Wałęsa jest wspaniały, ale czy ten twój kandydat to mówi biegle po francusku i angielsku? A jakie ma doświadczenie w organizacjach międzynarodowych? Czy on potrafi negocjować, aby uzyskać kompromis? Czy potrafi się znaleźć w sytuacji konfliktowej? A kto go w ogóle zna? Na te pytania nie było łatwo znaleźć odpowiedzi, bo przecież rzeczywiście nie mieliśmy wielu ludzi z doświadczeniem w organizacjach międzynarodowych. A tych, którzy je mieli, wcale nie chciałem popierać, bo to byli przedstawiciele dawnego reżimu. Musiałem uciekać się do różnych forteli, a i tak nie zawsze uzyskiwałem sukces. Na ogół kończyło się na wiceprzewodniczących. Ale od czegoś trzeba zaczynać. To był proces zdobywania pola. Kiedyś, w chwili rozgoryczenia, powiedziałem w grupie zaprzyjaźnionych dyplomatów z innych krajów, jeśli jakiś dyplomata z Zachodu, idąc się, potknie, to wszyscy powiedzą, że trzeba poprawić dywan. Ale jeśli w tym samym miejscu potknie się Polak, to powiedzą, patrzcie, on nawet nie umie chodzić po dywanach. Z biegiem czasu przełamywaliśmy stereotypy i osiągaliśmy sukcesy. Szybko powstawała duża grupa osób wysoce wykwalifikowanych, ale początki były trudne. Zbyt często sami Polacy nie potrafili przeciwdziałać tym stereotypom. Zbyt wielu miało kompleksy, a brak umiejętności i wiedzy chcieli pokrywać pewnością siebie, często wręcz arogancją. Naszymi najbliższymi partnerami były państwa Grupy Wyszehradzkiej i wydawało mi się, że podjęcie współdziałania w Radzie jest też w ich interesie. Z zaskoczeniem stwierdziłem nie tylko brak entuzjazmu, ale i zdecydowaną rezerwę. Jak mi się zdaje, wynikało to z obawy, żeby Polska, jako największy kraj, nie narzuciła swego przywództwa. Na to żadne z mniejszych państw nie chciało się zgodzić. Chciały same prowadzić politykę zbliżenia z Zachodem. Wszyscy byli bardziej zainteresowani rozwijaniem możliwie bliskich kontaktów z ambasadorami Francji, Brytanii czy Niemiec, ale nie między sobą. Każdy z krajów starał się odrębnie zintegrować, jednocześnie udowadniając swoją odrębność. Każdy chciał się pokazać jako ten inny, lepszy, mniej komunistyczny niż pozostałe. Zebrania inicjowane przeze mnie sprowadzały się do ogólników i niczym nie owocowały. Utkwiła mi w pamięci wypowiedź ambasadorki Słowacji, której zarzucano, że w dobie integracji Czechosłowacja się podzieliła. Powiedziała wtedy, że Słowacy chcą się integrować, ale jako odrębny naród, uznany przez wszystkie inne. Niech przestaną o nas mówić Czechosłowacy, wtedy my będziemy gotowi do integracji. To sygnał istotnego problemu mniejszych narodów, o których istnieniu ludzie z Zachodu w ogóle nie wiedzieli. Stopień ignorancji historycznej i geograficznej był zastraszający. Miałem kiedyś wykład w Akademii Alzackiej. Dyskusja dotyczyła roli Alzacji w jednoczącej się Europie. Profesor tamtejszy dowodził, że szansą Alzacji jest fakt, iż leży ona na głównej osi rozwoju, która przebiega od Hamburga do Barcelony. Zaprotestowałem, twierdząc, że szansa leży w rozwoju na wschód. Wszyscy byli zaskoczeni, gdy im powiedziałem, że granica z Czechami jest bliżej od Strasburga niż Paryż, a do Polski jest bliżej niż do Bordeaux. Ale wróćmy do spraw dyplomatycznych. W lecie 1993 roku przewodnictwo w Radzie miała objąć Austria i zaproponowała zorganizowanie spotkania szefów państw i rządów szczytu Rady Europy. Otwarcie na wschód stwarzało wiele nowych problemów. Trzeba było ustalić zasady przyjmowania nowych członków. Czy przyjmować państwa już w pełni demokratyczne, czy też państwa, które dopiero czynią w tym kierunku wysiłki. Konieczne było określenie priorytetów Rady i formy ich realizacji. Postanowiono powołać kilka grup zadaniowych, task force, które miały zaproponować konkretne działania i wstępną redakcję odpowiednich części deklaracji końcowej. Austriacy zaproponowali trzy: do spraw instytucjonalnych Rady, do spraw ochrony praw człowieka, a więc reformy Trybunału i do spraw kultury. Takie ukierunkowanie dyskusji nas nie satysfakcjonowało. Żadna z tych spraw nie była dla nas priorytetowa. A poza tym grupy były już obsadzone przez ambasadorów państw zachodnich, którzy przewodniczyli odpowiednim grupom sprawozdawców. Uważałem, że Polska też powinna być wśród organizatorów szczytu. W porozumieniu z ministrem Skubiszewskim zacząłem lansować dwie nowe kwestie. Współpracę transgraniczną i problemy alienacji społecznej, związane przede wszystkim z migracjami. Drugi temat nie znalazł poparcia i odpadł. Odniosłem wrażenie, że niektóre kraje zachodnie obawiały się, iż zostaną sformułowane dezyderaty dotyczące uchodźców i powstaną nowe zobowiązania. Ale pierwszy został zaakceptowany i utworzono czwartą task force pod moim kierownictwem. Był to nasz sukces, ale należało uzyskać jeszcze akceptację dla wniosków grupy i to też osiągnęliśmy. Współpraca transgraniczna stała się jednym z priorytetowych kierunków działalności Rady. Sam przebieg szczytu był dla nas dość smutny. Właśnie Wałęsa rozwiązał Sejm i zarządził nowe wybory. Wygrała Lewica i przystąpiła do formowania nowego rządu. Ale w chwili szczytu Hanka Suchocka była ciągle premierem. Tyle, że wiadomo było, iż w najbliższych dniach przestanie nim być, a więc jej słowa już nie mają żadnego znaczenia. Bardzo przykra sytuacja. Mitterrand, Kohl i inni przywódcy podchodzili do niej z wyrazami sympatii i byli dla niej uprzedzająco mili, szczególnie Kohl. Ale kontakty z Hanką po jej odejściu z rządu nie ustały. Jako posłanka przyjeżdżała do Rady Europy. Była bardzo dobrze notowana wśród parlamentarzystów i bardzo lubiana. Powstała szansa, aby została przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To była bardzo prestiżowa funkcja, dająca wiele możliwości wpływania na europejską politykę. W najbliższym czasie miał nastąpić wybór przewodniczącego frakcji parlamentarnej, do której należała Unia Wolności, a więc i Hanka. Wiadomo było, że ten przewodniczący zostanie na wiosnę przewodniczącym zgromadzenia, bo takie były ustalenia międzyklubowe. Hanka, jako była premier, miała taką pozycję, że jej wybór w klubie był prawie pewny. Prowadziłem w tej sprawie delikatne konsultacje. Nagle, jak grom z jasnego nieba, spadła wiadomość, że Geremek postanowił zbojkotować udział posłów Unii Wolności w polskiej delegacji do Zgromadzenia Rady Europy. Koniecznie chciał, aby przewodniczącym tej delegacji został ktoś z Unii Wolności, mimo że ta partia właśnie przegrała wybory. Nie ulegało wątpliwości, że SDRP przewodnictwa nie odda, ale Geremek się upierał. Miałem z nim dość dramatyczną rozmowę w Sejmie. Tłumaczyłem mu, na czym polega szansa Hanki i że gra jest warta świeczki. Spór z SDRP wydawał się bez żadnych szans na jakikolwiek sukces. Ale Bronek się upierał, a właściwie po prostu nie podejmował dyskusji. Na sesję jesienną przyjechała polska delegacja bez Hanki. Wybory w klubie się odbyły i przewodniczącą została Niemka. To ona kilka miesięcy później objęła przewodnictwo zgromadzenia. Polska straciła szansę, która była w zasięgu ręki, a bojkot delegacji polskiej do niczego nie doprowadził. SDRP nie oddała przewodnictwa i posłowie Unii Wolności musieli dołączyć do delegacji, niczego nie zyskując. Kilka lat później MSZ podjął zabiegi, żeby Hanka została sekretarzem generalnym. Ale podjęto je w sytuacji, w której wiadomo było, że nie ma szans. Narażono ją tylko na upokarzający wynik głosowania. Jak się chce osiągnąć sukcesy, to trzeba wiedzieć kiedy i w jakich okolicznościach należy podejmować akcje. Szczyt zdecydował, że należy przyjmować kraje jeszcze nie w pełni demokratyczne. Oczekiwanie na pełną ich transformację było politycznie nie do przyjęcia. Oznaczałaby trzymanie dużej liczby państw przez wiele lat w przedpokoju, czego one by nie wytrzymały. Ale najpierw trzeba było ustalić granice Europy, bo zgodnie ze statutem członkiem Rady może być jedynie państwo europejskie. W 1949 roku, kiedy powstał ów statut, pojęcie to było całkowicie jednoznaczne. Sytuacja się wszakże zmieniła. Niełatwo było nawet rozstrzygnąć, jakie kryteria należy przyjąć, czy ściśle geograficzne, czy też kulturalne i polityczne. Zastosowanie kryteriów geograficznych nasuwało trudności. Szereg państw, nawet spośród dawnych członków, wykracza bowiem terytorialnie poza Europę. Turcja jest najbardziej drastycznym przykładem. Jedynie 3% jej terytorium leży w Europie. Ale problem ten dotyczy również innych państw. Częścią integralną Francji są jej departamenty zamorskie. Grenlandia jest częścią Danii. W stosunku do Malty i Islandii nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. Jednak trudno zaliczyć do Europy Cypr, jeśli by wziąć pod uwagę tylko kryteria geograficzne. Największe kłopoty powstają wszakże na wschodzie, a właśnie tam przyjęcie granicy miało najdalej idące reperkusje polityczne. W pierwszym raporcie zaproponowano linię rozgraniczającą Europę i Azję według Encyklopedii Britannica. Europejskości Rosji nikt nie kwestionował, chociaż Władywostok jest dość daleko od naszego kontynentu. Jednak przyjęcie tej granicy powodowało, że Kazachstan miałby prawo ubiegać się o członkostwo, natomiast kraje zakaukaskie byłyby uznane za azjatyckie. Taki podział był nie do przyjęcia i jak zwykle w takich przypadkach podjęto autorytarną decyzję polityczną. Ustalono, że poza Rosją, Ukrainą, Białorusią i Mołdawią europejskie są trzy państwa zakaukaskie. Ugruntowanie ich niezawisłości uznano za bardzo istotne. Republiki środkowoazjatyckie zostały wyłączone. Zaczął się maraton przyjmowania kolejnych państw. Gdy obejmowałem funkcję, Polska była 25. członkiem po Węgrzech i Czechosłowacji, które zostały przyjęte wcześniej. Gdy wyjeżdżałem, było już 40 członków. Uczestniczyłem więc w 15 procesach przyjmowania nowych państw. Wielka lekcja nie tylko geografii, lecz także różnych kultur, tradycji i przede wszystkim problemów. Ale starzy członkowie mieli też swoje problemy. Zaraz po przyjeździe pierwszym gościem u nas był ambasador Czechosłowacji, bardzo sympatyczny. W naszej książce gości zapisał, że cieszy się z tego pierwszego spotkania i ma nadzieję, że nie będzie to ostatnie. Niestety było. Czechosłowacja się podzieliła i ambasador pojechał do domu. Ale przed wyjazdem dał mi ciekawą pamiątkę. Kalendarz, jaki MSZ Czechosłowacji wydało na rok 1993. Na okładce widniał napis Czesko-Słowensko 1993. Problem w tym, że w roku 1993 już Czechosłowacja nie istniała. Nie zawsze planowanie może się okazać skuteczne. Moja praca składała się z kilku wątków. Jednym z nich było przystępowanie do kolejnych konwencji Rady Europy, które stanowiły istotny element prawa międzynarodowego, a dotyczyły bardzo szerokiego wachlarza problemów od transportu międzypaństwowego, ochrony środowiska czy współpracy międzynarodowej, aż po tak fundamentalne sprawy jak prawa człowieka, przeciwdziałanie torturom czy wspieranie wolności obywatelskich. Do większości konwencji mogły przystępować jedynie państwa członkowskie. Przed Polską otworzyła się wielka szansa na dostosowanie naszego prawa do standardów europejskich. Przystąpienie Polski do każdej konwencji to był długi proces wymagający dużej pracy. Najpierw nasi prawnicy musieli dokonać analizy treści konwencji i skutków jej przyjęcia. Rząd podejmował decyzję o przystąpieniu. Potem ktoś w imieniu Polski ją podpisywał. A następnie była konieczna jej ratyfikacja, albo decyzja prezydenta Polski, albo poprzez uchwałę parlamentu. Całą robotę legislacyjną wykonywano w kraju, natomiast na mnie spadł honor podpisywania konwencji, a następnie przekazywania dokumentów ratyfikacji. W ciągu swojego pobytu złożyłem w imieniu Rzeczypospolitej 49 podpisów pod konwencjami. To chyba rekord. Skubiszewski mi powiedział, że on podpisał tylko około 35 umów międzynarodowych. Ale najbardziej ucieszył mnie fakt, że mogłem w imieniu Rzeczypospolitej podpisać Europejską Kartę Samorządu Lokalnego, konwencję regulującą zasady samorządności, do której nawiązywaliśmy naszą reformą. Lista konwencji nie była zamknięta. Nowe otwarcie Rady zmuszało do zajęcia się nowymi problemami. Do nich należały sprawy mniejszości narodowych. Powołane grupy ekspertów nie mogły znaleźć właściwych kompromisów. Komitet Ministrów zdecydował, że mają się tym zająć ambasadorowie i dostaliśmy instrukcję, że kompromis ma być znaleziony. Odbyło się kilka dyskusji plenarnych, które udowodniły, jak bardzo są zróżnicowane poglądy w tej, jak się wydawało, tak oczywistej sprawie. Francuzi od razu wyrazili poparcie dla samej idei, ale zapowiedzieli, że Francja do konwencji nie przystąpi, bo u nich nie ma mniejszości. Są tylko Francuzi o różnym pochodzeniu etnicznym i mogą sobie uprawiać własną kulturę. Ale to ich prywatna sprawa. Dla państwa są jedynie Francuzami. Niemcy mają uznane mniejszości, ale tylko trzy: Serbów łużyckich, Fryzów i Duńczyków. Mniejszość musi być związana z określonym terytorium. Nigdy nie uznają za mniejszość imigrantów z innych krajów. Takie samo stanowisko miały też inne kraje. Ale największe poruszenie wywołało oświadczenie Greków, gdy w pewnym momencie odwołaliśmy się do polsko-niemieckiej umowy pozwalającej rozwiązywać różne problemy poprzez dialog międzypaństwowy. Grek powiedział wprost: my ze swoimi sąsiadami nie rozmawiamy i rozmawiać nie będziemy. Ale zgodnie z instrukcjami kompromisy zostały znalezione i konwencja podpisana. Dyplomaci są posłuszni. Działalność Rady Europy obejmuje ogromny wachlarz problemów. Ich rozwiązywaniem zajmowały się rozmaite komitety i komisje specjalistyczne. Istniała ich ponad setka. W każdym z nich uczestniczyli delegaci z różnych resortów. MSZ miał koordynować ich pracę, ale był zupełnie do tego nieprzygotowany. Brak współpracy między polskimi instytucjami stanowił jeden z największych problemów. Każdy uważał się za najmądrzejszego. Ale najgorsze było to, że wielu nie obchodziły sprawy, które mieli załatwić. Wyjazd do Strasburga uważali za okazję do pobrania diet i dokonania zakupów. Uciekali z posiedzeń na miasto i do sklepów. W ministerstwach delegacja do Strasburga była często traktowana jako nagroda. Ludzi delegowano na zasadzie: poprzednio był Staszek, to teraz niech się Marysia przejedzie. I co najgorsze, nikt nikogo nie informował. Byłem ciągle czymś zaskakiwany. Zupełnie niedoceniano i nie rozumiano roli naszego przedstawicielstwa. Jako przykład może służyć historia z wicepremierem Łuczakiem. Z jego ramienia przyjeżdżał delegat do jednego z komitetów. Komitety obsługiwali urzędnicy średniego szczebla. Na tyle średniego, że był on poniżej poziomu osób, z którymi się kontaktowałem jako ambasador. Gdy wynikł jakiś problem ze zwrotami kosztów przyjazdu, delegat spowodował list wicepremiera adresowany do tegoż urzędnika z prośbą, żeby zechciał się zająć tą sprawą. List pełen prawie służalczych zwrotów, których wicepremier nie powinien używać nawet w stosunku do sekretarza generalnego rady. Nie przesłano mi go do wiadomości, bo po co? O sprawie dowiedziałem się z odpowiedzi owego urzędnika, który przesłał mi jej kopię. Nie mógł nic załatwić, bo to przekraczało jego kompetencje. Natomiast mnie załatwienie tej sprawy zajęło 5 minut. Wystarczył jeden telefon we właściwe miejsce. Sprawę załatwiono, ale polski wicepremier się ośmieszył. Dowcipkowano w Strasburgu na ten temat dość długo. Brak poczucia własnej wartości jest jednym z najcięższych błędów. Jak się ktoś sam nie szanuje, to trudno, aby go szanowali inni. A tu polski wicepremier ustawił się w pozycji petenta i to w stosunku do urzędnika którejś tam kategorii. Na szczęście nie były to powszechne zachowania. W wielu komitetach obserwowałem z satysfakcją, jak szybko Polacy zdobywali uznanie i osiągali sukcesy. Szczególną radością były dla mnie osiągnięcia przedstawicieli samorządów. Tacy ludzie jak Jan Olbrycht, ówczesny burmistrz Cieszyna, czy Leon Kieres z Wrocławia, przynosili Polsce chlubę. Ale miałem też przygody, w których trudno nawet mówić o kulturze. W 1994 roku odbyła się kilkudniowa konferencja Rady Europy w Warszawie poświęcona samorządności z udziałem sekretarza generalnego Rady Europy. Ze strony polskiej gospodarzem był szef Urzędu Rady Ministrów, któremu podlegały te sprawy. Zgodnie ze zwyczajem wydawał on oficjalny obiad. Obiad się odbył, tylko gospodarz nie przyszedł. I nawet nas o tym nie zawiadomił. Po prostu wyjechał z Warszawy. Znalazłem się w nieprawdopodobnej sytuacji, gdy musiałem usunąć krzesło i nakrycie gospodarza i wygłosić za niego toast. Czy można w tej sytuacji mówić o wspólnocie kultur? Osobnym wątkiem były wizyty oficjalne, składane w Radzie Europy przez szefów rządów i państw. Niedługo po moim przyjeździe przyjmowaliśmy królową Elżbietę II. Jak głosiła plotka, specjalnie dla niej przebudowano łazienkę w budynku Rady, malując ją na fiołkowo, ulubiony kolor królowej. Królowa odwiedziła nas w sali Komitetu Ministrów. Godzina była wyznaczona. Królowa weszła 2 minuty wcześniej na salę, bo tyle czasu potrzebowała, aby bardzo wolnym krokiem dojść do miejsca prezydialnego. I szła 2 minuty, ani sekundy dłużej. Później byli królowie Jordanii i Maroka, prezydenci i premierzy Albanii, Litwy, Irlandii i wielu innych krajów. Najwięcej pracy mieliśmy, gdy przyjeżdżał ktoś z Polski. Obsługiwałem kilka wizyt. Najpierw przyjechała premier Hanna Suchocka, potem Zych jako marszałek Sejmu, po nim Struzik z Senatu. Chętnych do składania wizyt nie brakowało i kalendarz Rady Europy był bardzo obłożony. A poza tym nie było w zwyczaju, aby z jednego państwa w jednym roku składało wizytę kilku VIP-ów. Musiałem się namęczyć, aby wcisnąć wizytę marszałka Struzika w kalendarz Rady Europy. Mieliśmy też wizytę Pawlaka jako premiera. Przekonywałem, aby przyleciał rano i wieczorem wrócił do Warszawy. Taka wizyta jest znacznie łatwiejsza. Ale w ostatniej chwili przyszła depesza, że premier chce przylecieć dzień wcześniej, zanocować i prosi o kolację u ambasadora. Trzeba było coś szybko zrobić. Danka stanęła na głowie. Zaprosiliśmy kilku posłów. Mieliśmy kłopot z borowcami, bo trzeba było ich też gdzieś ulokować, a nasza rezydencja była skromna. Nastrój przy kolacji był miły, rozmowa bardzo familijna. W naszej pamięci utkwiło wyznanie Pawlaka, który powiedział, że on, skromny chłopak ze wsi, Nigdy nie przypuszczał, dokąd zajdzie. To było sympatyczne, bo takie zwyczajne. Wśród wielu spraw poważny problem stanowiła kwestia antysemityzmu. Polaków z definicji uważano za antysemitów. Walka z tym stereotypem była trudna. Gmina żydowska w Strasburgu była najsilniejsza we Francji, a jej przywódcy odgrywali istotną rolę w skali europejskiej. Starałem się tworzyć dobrą atmosferę. Nawiązałem dobre stosunki z wielkim rabinem Alzacji, który reprezentował środowiska otwarte i postępowe. Zaprosił mnie na uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia powstania w getcie warszawskim, prosząc o wygłoszenie przemówienia w synagodze na tle wystawy obrazującej powstanie. Naturalnie zaproszenie przyjąłem. Przygotowanie takiego przemówienia było szalenie trudne. Liczyły się poszczególne słowa, a przy różnicach kulturowych łatwo jest niechcący obrazić słuchaczy. Napisałem krótki tekst i wysłałem do konsultacji moich przyjaciół Żydów w Stanach. Moja przyjaciółka z Ameryki wprowadziła kilka korekt. Zaprotestowała przeciw słowu ofiary w odniesieniu do wymordowanych Żydów. W kulturze żydowskiej byłoby to obraźliwe, gdyż sprowadzałoby ludzi do pozycji zwierząt ofiarnych. Mnie by to nie przyszło do głowy. Starannie wypracowane przemówienie, chyba jedyny raz w życiu, czytałem z kartki. Bałem się zmian jakiegokolwiek słowa. Wzruszenie też nie ułatwiało przemowy. Przytaczam ten tekst w tłumaczeniu polskim, choć po francusku brzmiał on lepiej. Panowie prezydenci, ekscelencje, panie, panowie. Stoimy tu wobec obrazów świata, którego już nie ma. Świata, który zginął w dymach Auschwitz, Treblinki, getta. Nie ma słów godnych, aby nimi opisać tragedię Shoah. Tragedię ludzi, którzy zostali skazani na śmierć dlatego tylko, że byli tym, kim byli, za to, że byli Żydami. Tę zbiorową śmierć można uczcić tylko głębokim milczeniem. Ale milczeć nie można. Tej tragedii zapomnieć nie wolno. My, nasze dzieci i dzieci pokoleń, które nadejdą, musimy pamiętać odwagę i determinację Żydów warszawskiego getta. Porwali za broń w dzień święta Paschy, aby walczyć przeciwko tyranii o godność człowieka, tak jak kiedyś ich przodkowie w Egipcie. Ale tym razem morze nie zostało przed nimi otwarte. Zginęli na oczach świata, a świat obojętnie milczał. Byłem wtedy w Warszawie i widziałem płomienie i dymy getta. Czułem zapach pożaru, a w ciszy nocnej zdawało się, że słyszę krzyk mordowanych. Wiedziałem, że kilku mych kolegów ze szkolnej klasy jest tam palonych, a rok później widziałem całe moje miasto w ruinie. I pamiętam swoje straszne poczucie bezsilności i to pytanie, dlaczego? Dlaczego mają ginąć ludzie tylko dlatego, że są inni? Dlaczego świat na to pozwala? Szmul Zygielbojm, przedstawiciel Żydowskiej Partii Socjalistycznej przy polskim rządzie na wygnaniu, popełnił samobójstwo na wieść o powstaniu w getcie. W swym liście pożegnalnym napisał: moje życie należy do Żydów w Polsce i im je oddaję. Przez moją śmierć chcę wyrazić mój najsilniejszy protest przeciw bezczynności, z jaką świat patrzy i pozwala na eksterminację ludności żydowskiej. Odpowiedzialność za zbrodnie wymordowania całej żydowskiej ludności w Polsce spada w pierwszym rzędzie na jej sprawców, ale pośrednio ciąży na całej ludzkości. przez bierne obserwowanie tego morderstwa bezbronnych milionów, ludzkość stała się wspólnikiem tych zbrodniarzy. Elie Wiesel, żydowski myśliciel, powiedział: obojętność wobec diabła jest diabłem, a diabeł antysemityzmu, rasizmu, nietolerancji ciągle jeszcze żyje i krąży po Europie. Szerzy nienawiść jednego człowieka do drugiego tylko dlatego, że jest inny. Nie możemy tego diabła nie widzieć. Nie możemy być na niego obojętni. Budujemy nową Europę. Strasburg jest jednym z najpoważniejszych ośrodków tych prac. I dlatego szczególnie tutaj, czcząc milczeniem pamięć ofiar Shoah, musimy jednocześnie wołać wielkim głosem, aby ta ich śmierć nigdy nie została zapomniana. Aby dymy warszawskiego getta były wieczną przestrogą i wiecznym zobowiązaniem całej ludzkości do stworzenia świata, w którym każdy będzie mógł być sobą i żyć bezpiecznie. I wierzę głęboko, tak jak i inni ludzie w tym kraju, że ten cel zostanie osiągnięty. To przemówienie było dobrze przyjęte. Zapanowała po nim długa cisza i osiągnąłem swój cel. Podkreślając mocno odpowiedzialność całej ludzkości, rozciągałem ją również na obecnych. Nikt nie śmiał się wychylić z jakimkolwiek oskarżeniem pod adresem Polaków. Z rabinem miałem bardzo dobre kontakty. Widywaliśmy się często. Jeszcze kilkakrotnie odwiedzałem synagogę. Ale istniało też w Strasburgu środowisko żydowskie bardzo Polsce nieprzyjazne. W Radzie Europy powstała inicjatywa utworzenia Komisji do Spraw Walki z Rasizmem, co oznaczało przede wszystkim walkę z antysemityzmem. Podobna inicjatywa narodziła się też w Unii Europejskiej i niektórzy argumentowali, że Rada już nie powinna się w to angażować. Jednak przekazanie tej tematyki Unii oznaczało, iż zostaje ona poza jakimkolwiek wpływem Polski, która wówczas do Unii nie należała. Dlatego bardzo się zaangażowałem, aby taką komisję utworzyć w Radzie, co dawałoby nam możliwość wpływu na jej działalność. Środowisko żydowskie też było podzielone, ale jego liderzy opowiadali się za skoncentrowaniem sprawy w Unii, bo tam można było prowadzić politykę z całkowitym pominięciem rządów z Europy Wschodniej. Zależało mi bardzo na poparciu mego stanowiska przez Warszawę. Okazją stała się oficjalna wizyta sekretarza generalnego w Polsce. Z dużym wyprzedzeniem wysłałem więc depeszę z listą spraw do poruszenia w rozmowach. Na pierwszym miejscu widniała kwestia Komisji do Walki z Rasizmem. Byłem w czasie wizyty w Warszawie i towarzyszyłem wszystkim rozmowom u prezydenta, premiera i z szefami MSZ. I okazało się, że żaden z polskich rozmówców nie wspomniał o tej sprawie. Każdy starał się błysnąć swoim intelektem, mówił o sprawach, które uważał za ważne, albo o ładnej pogodzie. Nikt nie zająknął się nawet na tematy, o które prosiłem. Moi adwersarze uzyskali dowód, że można się nie liczyć z tym, co mówię, bo nie mam poparcia w centrali. Sekretariat Rady Europy uznał, że moje postulaty były osobistymi inicjatywami, bo przecież nikt z liderów o nich nie wspomniał. A więc można je ignorować, nie przejmować się tym, co mówię. I jak tu robić politykę? Ale Komisja Przeciw Rasizmowi i Nietolerancji powstała. Polskę reprezentował Andrzej Siciński, który został nawet jej wiceprzewodniczącym. robi dobrą dla Polski robotę. Pracowałem w ramach MSZ, więc stosunki panujące w Warszawie na Szucha miały dla nas duże znaczenie. A były dziwne. Skubiszewski skoncentrował się na sprawach merytorycznych. Zmiana polityki polskiej była konieczna i wymagała silnego akcentu, aby zostać zauważoną. Trzeba było wprowadzić Polskę jako niezależny podmiot na arenę międzynarodową. Trzeba było zawrzeć porozumienia z nowymi państwami, które nas teraz otaczały. Zamiast trzech państw, z jakimi sąsiadowaliśmy przed 1989 rokiem, teraz mieliśmy siedem. I to całkiem nowych. Ale Skubiszewski zupełnie nie zmienił organizacji wewnętrznej ministerstwa. Oczywiście, jej przebudowa była ogromnym zadaniem. Pokazywano mi instrukcje, jakie obowiązywały polskie placówki za czasów PRL. Jedna z nich mówiła, że w przypadku jakiegokolwiek kryzysu należy najpierw zawiadomić miejscowe przedstawicielstwo ZSRR, a dopiero potem policję. Ta instrukcja już nie obowiązywała, ale nie istniała nowa. Zmiany personalne zostały ograniczone do ścisłego kierownictwa, kilku dyrektorów oraz sukcesywnej wymiany ambasadorów. Natomiast administracja pozostała w starych rękach. Również w rękach funkcjonariuszy służb pozostała cała łączność. A jeśli kontroluje się przepływ informacji, to znaczy, że kontroluje się całą politykę. Nie wiedziałem, jaka była hierarchia agentury w gmachu, lecz na pewno ważną w niej osobą był szef łączności, siedzący na górce, na czwartym piętrze budynku, w otoczeniu szyfrantów i techników. Sposoby ich działania mogłem odczuć na własnej skórze. Służby wywiadowcze są zawsze zainteresowane podsłuchami. Miałem na to kilka dowodów. Raz przyjechała koparka i wykopała wielki dół na ulicy, tuż przy naszej ścianie. Przedstawiciele miasta bardzo elegancko nas przeprosili, że muszą reperować wodociągi, ale woda nieprzerwanie płynęła z kranów. Tylko przestały działać wszystkie telefony. Drugi raz miałem dziwne zdarzenie, gdy zmieniliśmy kanały łączności. Początkowo nasza łączność pracowała za pośrednictwem dalekopisów. Potem przeszliśmy na łączność internetową. Dwa dni po tej zmianie przyszło dwóch panów, jak powiedzieli, z poczty, z pytaniem, czy się nam dalekopisy nie popsuły. Powiedzieliśmy, że nie, a oni bardzo się zmartwili, bo, jak sądzę, musieli poszukać, jakim kanałem teraz wysyłamy depesze. Ale nasi technicy też robili dziwne rzeczy. Montaż telefonów był wykonywany przez naszych specjalistów. Po pewnym czasie odnotowałem niebezpieczne zjawisko wyciekania informacji z mojego gabinetu. Kazałem obić drzwi, żeby nic przez nie nie było słychać. Nie pomogło. Nic nie rozumiałem. Sprawa wydała się po roku, gdy udało mi się odesłać do kraju mojego kierowcę, który był agentem służb. Przyjechał nowy i zajął mieszkanie swego poprzednika. Wkrótce, pod jakimś pozorem, ściągnął mnie do swego mieszkania i zaaranżował taką sytuację, że podniosłem słuchawkę telefonu. Był głuchy. Okazało się, że ten telefon był podłączony równolegle do mojego telefonu w gabinecie. Jak rozmawiałem, to pan kierowca spokojnie słuchał rozmowy. Zrobiłem komisyjny opis tej sytuacji. Kiedy telefoniarze przyjechali z Warszawy, wziąłem szefa ekipy na rozmowę i wprost zapytałem, dlaczego to zrobili. A on z uśmiechem politowania mi odpowiedział: przecież sam pan tego chciał. Zasłonił się moim żądaniem, aby zainstalowali możliwość przełączania telefonu sekretariatu na dyżurny numer w czasie przerwy obiadowej i poza godzinami pracy. Opis tej sprawy z protokołem wysłałem przez okazję do Warszawy. drogą służbową, to poszłoby przez tych, co zakładali podsłuch. Ale żadnej reakcji nie było. Miałem poczucie, że nie tylko podsłuchy, ale i korupcja jest wszędzie wokół mnie. Było to oczywiste dziedzictwo PRL. Liczyło się wszystko, co dało się przywłaszczyć, bo to było państwowe, a więc niczyje. W pokojach gościnnych po każdym gościu z Warszawy trzeba było dawać wciąż nowe rolki papieru toaletowego. Kierowniczka administracyjna mówiła: panie ambasadorze, niech pan pomyśli, jacy to ludzie przyjeżdżają z kraju, żeby zabierać papier toaletowy? Jak mi ktoś powiedział, wśród pracowników technicznych istnieje zasada, że nie zaprasza się do domu w Warszawie osób, z którymi się było na jednej placówce. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że ktoś rozpozna jakiś przywieziony przedmiot. Okazję stwarzało wyposażanie ambasad. Departament administracyjny robił zakupy w Warszawie i przysyłał to, co uważał za stosowne. Zaraz na początku ciężarówka z Polski przywiozła mi kawałek oszlifowanego marmuru, nazwany rzeźba bez tytułu. Gdy popatrzyłem na jej wycenę, zatelefonowałem do Warszawy, że to chyba jakaś pomyłka, bo tego nie potrzebuję, jest za drogie i że zaraz odsyłam. Zrobiła się dzika awantura. Osobiście interweniował dyrektor, że nie mam prawa odsyłać, że ich sprawą jest wyposażać ambasady w dzieła sztuki i oni wiedzą lepiej. Marmur został w Strasburgu. Ja zaś dostałem się na czarną listę w administracji. Jak przysłano mi tkane kilimki z obrazkami typu Wilanów w nocy, już nie protestowałem, choć ceny były niebotyczne. Kiedyś dostałem paczkę prezentów, które miałem dawać innym dyplomatom przy różnych okazjach. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że zawiera ona mydła i dezodoranty. Co by sobie pomyślał ambasador Francji, jeśli bym mu dał dezodorant? Strach pomyśleć. Później tłumaczyli się, że to było przeznaczone na Kubę, bo tam dezodorant to szczyt luksusu. Innym razem przyszło całe pudło srebra stołowego. Komplet na 24 osoby, bez żadnej specyfikacji czy dokumentu. Ot tak, po prostu dodane do przesyłki. Dostaliśmy to do rezydencji. Otworzyła Danka i przybiegła do mnie z pytaniem, co ma robić. Zwołałem komisję do przeliczenia i zrobienia protokołu. Kazałem wpisać do inwentarza i wysłałem notatkę do Warszawy. Nigdy nie otrzymałem żadnego wyjaśnienia ani odpowiedzi. Jestem przekonany, że ta przesyłka była dla kogoś przeznaczona. Łatwiej wrzucić do ciężarówki, niż wynosić skrycie przez bramę. Tylko ktoś się pomylił i srebro wylądowało u nas w magazynie, a nie u kogoś prywatnie. Największe operacje można było przeprowadzić przy okazji budowy. Dochodziły też do mnie plotki na temat zakupu budynków. W Strasburgu rozbudowywał się korpus dyplomatyczny, a to oznaczało zapotrzebowanie na reprezentacyjne budynki. Pośrednicy zacierali ręce. Mechanizm był prosty. Pośrednik kupował jakiś budynek i sprzedawał z dużym przebiciem. Trzeba było tylko wiedzieć, kto i kiedy będzie szukać nowej siedziby. No i trzeba było mieć obietnicę, że ten ktoś kupi właśnie ten budynek. Ale na szczęście mnie te sprawy nie dotyczyły. Większe kłopoty miałem ze służbami technicznymi, odpowiedzialnymi za przystosowanie obiektu do naszych potrzeb. Uważałem, że nam nie potrzeba luksusów, ale dobrego wyposażenia. Moja wiedza inżynierska była tu przydatna, ale prowadziła do konfliktów, bo mnie tak łatwo nie można było owinąć sobie wokół palca. Tymczasem pchano nas w koszty i to zupełnie bez sensu. Kiedyś zwróciłem uwagę, że kładzenie w holu mozaiki nie ma sensu, bo zwykła klepka jest tańsza i praktyczniejsza. W odpowiedzi usłyszałem wprost od inżyniera, że on lepiej wie, co jest w ambasadzie potrzebne. i że ja tu jestem chwilowo i odjadę, a on zostanie i będzie odpowiadał przed moim następcą. Dosyć szczere wyznanie. Chociaż się pomylił. Wyszedł z MSZ, kiedy ja jeszcze byłem w Strasburgu. Ciekawostką projektu budynku, której celu nigdy nie odgadłem, było tajne wejście do reprezentacyjnego apartamentu gościnnego. Apartament znajdował się na poddaszu i miał normalne wejście z ogólnej klatki schodowej. Ale niezależnie od tego miał też drugie schody, łączące go z przygotowanym dla szyfranta mieszkaniem, które było poniżej. Szyfrant miał też dwa wyjścia, z czego jedno prowadziło na boczne, ukryte schody, mające osobne wyjście na podwórze. Po co istniała druga, ukryta droga? Tego się nie dowiedziałem. Wiem tylko, że administracji MSZ bardzo na tym zależało. Żeby to umożliwić, wyburzono nawet zabytkowy balkon w sali balowej, służący kiedyś orkiestrom. Mieli duże kłopoty, aby uzyskać zgodę konserwatora, ale dopięli celu. Czemu te schody miały służyć? Czy chodziło o bezpieczeństwo i możliwość ucieczki drugim wyjściem, czy też o sprawy bardziej przyziemne, a więc możliwość zaopatrywania gości w miłe towarzystwo i alkohole? W ówczesnym MSZ wszystko było możliwe. Gdy odkryłem te schody, kazałem je zaraz zastawić szafą. Ale kiedy mój pierwszy kierowca wyjechał, to okazało się, że szafa była lekko odsunięta, tak aby będące za nią drzwi dało się odchylić. Za nimi na szczycie schodów stało krzesełko, na którym pan kierowca spędzał godziny, łowiąc każdy szmer z mieszkania, szczególnie gdy gościli tam nasi ministrowie. Cieszyłem się tylko z faktu, że w kierownictwie resortu było kilku moich przyjaciół, ludzi już nowych, którzy mnie wspierali radą i pomocą. Ale o ile ich pomoc była cenna w sprawach merytorycznych, o tyle możliwości ich działań w sprawach administracyjnych i gospodarczych były bardzo ograniczone. W tych dziedzinach rządzili starzy. Szczególnie kłopotliwe były nasze stosunki z konsulatem. Zostaliśmy umieszczeni we wspólnym budynku, jednak były to zupełnie odrębne placówki. Przedstawicielstwo było akredytowane przy Radzie Europy i jego kompetencje ograniczały się do tej organizacji. Nie reprezentowaliśmy Polski poza budynkiem Rady. Stali przedstawiciele nie używali nawet chorągiewek na samochodach, bo będąc na ulicy nie byli reprezentantami państwa. Funkcję przedstawiciela Polski we Francji pełnił ambasador w Paryżu i w określonych ramach generalni konsulowie. Stały przedstawiciel przy Radzie Europy był w randze ambasadora, a ambasador ma wyższy status niż konsul, więc władze lokalne były dumne, że w Strasburgu jest tak liczny korpus dyplomatyczny, a nie tylko konsularny. Mer Strasburga oraz inne organizacje miejscowe wolały mieć do czynienia z ambasadorami niż konsulami. Na trybunach podczas święta 14 lipca staliśmy w pierwszym rzędzie, a konsulowie za nami, mimo że to oni reprezentowali swoje kraje, a nie my. Takie sytuacje rodzą konflikty. I rzeczywiście, konflikty były we wszystkich przedstawicielstwach tych krajów, które miały w Strasburgu swoje konsulaty. Konfliktową sytuację pogłębiał fakt posiadania całkowicie rozdzielnego personelu. Jeden kierowca był na etacie konsulatu, a drugi przedstawicielstwa. Jedna sprzątaczka w przedstawicielstwie, druga w konsulacie. Kierownik administracyjny był jeden, ale nie mógł wydawać poleceń osobom zatrudnionym w drugiej jednostce. Budynek nie był podzielony. Część reprezentacyjna była wspólna. Każdy mógł nią dysponować. I nie wiadomo było, kto odpowiada za bezpieczeństwo. To rodziło problemy. Konflikty były o wszystko. Te konflikty były zmorą całego pobytu. Moją inżynierską duszę denerwowało nieuporządkowanie podstawowych spraw. Nie wiedziałem, za co odpowiadam i do czego mam prawo. Przedstawiałem w Warszawie różne możliwości uregulowania tych spraw, wzorując się na placówkach innych państw, które miały identyczne problemy. Wszystkie odrzucano. Przedstawicielstwo i konsulat były nadzorowane przez dwa różne departamenty i nikt nie chciał ustąpić, a nasze problemy nie obchodziły centrali. Brak współpracy w ramach polskiej służby dyplomatycznej był dla mnie wielkim obciążeniem. Polacy uwielbiają obniżać prestiż innych polskich przedstawicieli. Sądzą, że w ten sposób podniosą swój. Naiwnie sądziłem, że w dyplomacji duch współpracy będzie górować. Zawiodłem się bardzo. Miałem wiele tego przykładów. Wspomnę tylko o jednym, który mnie mocno zabolał i przysporzył mi wielu kłopotów. Rada Europy dawała możliwość kilkumiesięcznych staży dla pracowników dyplomacji z kraju. Zaraz na początku swego pobytu załatwiłem taką możliwość dla Polaków. Jeden z wicedyrektorów z MSZ, który zajmował się sprawami integracji, przyjechał i spędził u nas miesiąc już w końcu 1992 roku. Wiele miesięcy później znalazłem przypadkowo w aktach MSZ jego szyfrowaną notatkę, którą rozesłał po tym pobycie do wszystkich ważnych osób w resorcie, oczywiście z wyjątkiem mnie. Przedstawił się w niej jako przedstawiciel MSZ i opowiadał o konsultacjach, jakie przeprowadził z dyrektorem politycznym Rady. Oczywiście nie był do nich upoważniony, bo to należało do moich kompetencji, a on był tylko stażystą. Podjęcie takich rozmów podrywało mój autorytet w oczach sekretariatu Rady, bo biurokraci z sekretariatu są bardzo uczuleni na pozycję polityczną poszczególnych osób i w zależności od tego albo się liczą z ich zdaniem, albo je ignorują. I dyrektor uznał, że ja się w Polsce nie liczę. Można ignorować moje opinie i nawet oświadczył to w obecności innych osób. Nie mogłem zlekceważyć tej sprawy. Złożyłem wizytę sekretarzowi generalnemu, prosząc o interwencję. W efekcie dyrektor spotkał się ze mną i w jakiejś pokrętnej formie przeprosił. Pozostał wrogo nastawiony, ale już się ze mną liczył. Głupia, niepotrzebna i zarazem przykra sprawa. Osobną sprawą były kontakty z naszymi parlamentarzystami. Początkowo delegacji przewodniczył Andrzej Wielowiejski, a po wyborach 1993 roku tę rolę przejął Tadeusz Iwiński. Czynił to sprawnie, wykorzystując swoje umiejętności poligloty. Wytworzył się zwyczaj, że w dniu przyjazdu posłów przed rozpoczęciem sesji wydawaliśmy dla nich kolację u nas w domu, w której uczestniczyli też dyplomaci zatrudnieni w placówce. Opowiadaliśmy, co się dzieje w Radzie i na jakie problemy mogą się natknąć. Budowało się w ten sposób współpracę i wspólne spojrzenie na wiele spraw. Było to ważne, gdyż zawsze występowało pewne napięcie między zgromadzeniem parlamentarnym reprezentującym parlamenty, a Komitetem Ministrów, będącym emanacją rządów. Pytanie, kto jest ważniejszy, powodowało czasami napięcia. Pamiętam takie wydarzenie. Był to okres przystępowania Rosji do Rady Europy. Do Strasburga przyjechała po raz pierwszy jej delegacja parlamentarna. Iwiński w czasie każdej sesji parlamentarnej organizował przyjęcia dla innych delegacji. Odbywały się one u nas, w przedstawicielstwie. Tym razem zaprosił delegację rosyjską. Ale się okazało, że w jej składzie jest Żyrinowski. Miejscowa gmina żydowska zrobiła wielką manifestację pod ambasadą rosyjską w związku z jego antysemickimi wypowiedziami. Skończyło się na jakiejś strasznej pyskówce, rzucaniu w siebie ziemią i wyrywanymi z ziemi krzakami. Wielka awantura, o której następnego dnia pisały wszystkie gazety. Spotkałem się z Iwińskim i Małachowskim, który był też członkiem delegacji, i powiedziałem, że nie mogę ryzykować przyjęcia w ambasadzie, na którym będzie Żyrinowski. Już widziałem w wyobraźni kolejną demonstrację Żydów pod naszą ambasadą. Utożsamienie nas z Żyrinowskim i nowy dowód na nasz antysemityzm. Ani Iwiński, ani Małachowski nie zgadzali się ze mną, dowodząc, że jest to przyjęcie parlamentarzystów, że ja powinienem wykonywać życzenia Sejmu, bo parlament jest ważniejszy od rządu. Moje tłumaczenia, że demonstranci tego nie będą rozróżniać, nie trafiały do przekonania. Sytuacja stała się napięta. Zatelefonowaliśmy do Warszawy i rozmawialiśmy z Olechowskim, który był wtedy ministrem. Przyznał mi całkowicie rację, uznając, że nie możemy ryzykować. W końcu nasze zdanie przeważyło. Zdecydowaliśmy, że przyjęcie się odbędzie, ale nie w ambasadzie, tylko w jakiejś restauracji. A sprawa i tak straciła ostrość, bo Żyrinowski wcześniej wyjechał i na przyjęciu już nie był. Ale zanim wyjechał, spowodował wiele kłopotów. Kluczowym problemem była wojna w Czeczenii. Zorganizowano debatę, w której wzięli udział Żyrinowski oraz Siergiej Kowalow, symbol walki o prawa człowieka w Rosji. Debata zamieniła się w wymyślanie od zdrajców i świń, ale z Żyrinowskim weszło do gmachu kilku uzbrojonych ludzi z jego obstawy. To było coś niewyobrażalnego, gdyż do budynku organizacji międzynarodowej żadnej broni wnosić nie wolno. Nawet obstawa głów państwa zostawiała broń przy wejściu. Żyrinowski o tym wiedział, ale przecież on nie musiał się stosować do jakichś głupich przepisów. Mieliśmy różne historie z naszymi parlamentarzystami. Można by o nich napisać odrębną książkę. Już na początku odkryłem, że istniał zwyczaj tzw. wyprawek, polegający na tym, że niedopite butelki po przyjęciu były odsyłane posłom do hotelu. Zakazałem personelowi tego robić. Wydawało mi się, że to nie przystoi reprezentantom Najjaśniejszej. Znielubili mnie za to. Ale z biegiem czasu stosunki się ułożyły, a z niektórymi nawet się polubiliśmy. Bardzo dobrze rozumiałem się z Cimoszewiczem. Kiedyś przyjechał do Strasburga zaraz po napisaniu artykułu wspólnie z Michnikiem, wzywając do historycznego kompromisu, pogodzenia dawnej ekipy rządzącej z ludźmi z dawnej opozycji. Zaprosiłem go na lunch. Był dość zmartwiony i zdziwiony, gdy mu tłumaczyłem, że na to nie ma szans. Może kiedyś przyjdzie taki moment, ale jeszcze nie teraz. Kiedyś przyjechał jeden z liderów dawnej PZPR. Miałem ulubioną restaurację, gdzie serwowano sery, 400 gatunków. Zamawiam więc talerz serów. Na talerzu ułożonych jest kilkanaście gatunków. Przynosi je specjalny fromagier, który o każdym opowiada całą historię. Mój gość wysłuchał wszystkiego dokładnie, potem wziął bułkę, zgarnął na nią wszystkie sery, nakrył drugą połową tej bułki i tak ślicznie uformowaną kanapkę z apetytem zjadł. Myślałem, że się zapadnę pod ziemię. Nie pokazałem się tam przez kilka miesięcy, aby zapomnieli o tej historii. Niby to śmieszne, ale właśnie w ten sposób kształtuje się wizerunek polskiego barbarzyńcy. Jednym z moich istotnych celów było wprowadzenie Polaków do Sekretariatu Rady Europy. Istniała reguła, że liczba i stanowiska zatrudnionych w sekretariacie powinny odpowiadać wysokości składki płaconej przez poszczególne kraje. Ale system rekrutacji był bardzo rygorystycznie sformalizowany. W miarę otwierających się wakatów ogłaszano konkursy, w których mogli uczestniczyć kandydaci, którzy wcześniej już przeszli procedury sprawdzające i byli na listach oczekujących. To dotyczyło tylko dwóch najniższych stopni. Na szczeble średnie awansowano już zatrudnionych na podstawie wewnętrznych konkursów. Na najwyższe stanowiska dyrektorskie odbywały się konkursy otwarte, ale wymagania były bardzo wysokie, a presja już zatrudnionych, aby nie przyjmować z zewnątrz, ogromna. Każdy, kto został raz zatrudniony, uzyskiwał pozycję stałą, bez możliwości zwolnienia. Zespół urzędniczy był więc ustabilizowany i rządził się wewnętrznymi prawami. Dlatego wprowadzenie przedstawicieli nowych członków było trudne. Pierwsza dostała się nasza pracownica. Potem dostało się jeszcze kilka osób, ale na najniższe stanowiska. Odnotowałem ciekawe zjawisko. Wszyscy, którzy stali się pracownikami Rady, starali się dystansować od kontaktów z przedstawicielstwem polskim. Było to coś zupełnie przeciwnego do zachowań przyjętych w innych krajach. Tam ambasadorowie nie ingerowali w sprawy ich pracy, ale stwarzali zaplecze, które wspierało szczególnie młodych pracowników. Organizowali dla nich spotkania, wykłady i pomoc w zależności od potrzeb. Natomiast nasi zdecydowanie podkreślali, że niczego od nas nie chcą i nawet niechętnie bywali na różnego rodzaju przyjęciach. Czy to też było dziedzictwo PRL, gdy się stroniło od polskich placówek? Powoli zwiększająca się liczba młodych polskich pracowników nie satysfakcjonowała mnie. Nawet jeśli osiągaliby sukcesy, to i tak dopiero za kilkanaście, a może i więcej lat, mogliśmy się spodziewać, że Polak osiągnie poważniejsze stanowisko w Radzie. Uważałem, że trzeba ten proces przyspieszyć. Rozwiązanie znalazło się dopiero po kilku latach. Miałem kilka zaprzyjaźnionych osób wśród wysokich funkcjonariuszy Rady. Jednym z nich był Klebes, szef Biura Zgromadzenia Parlamentarnego. To było jedno z najwyższych w Radzie stanowisk. Spotykaliśmy się często. W styczniu 1996 roku powiedział mi, że się zdecydował na wcześniejszą emeryturę i że pod koniec roku opuści Radę. Natychmiast zapytałem, kto go zastąpi. Odpowiedział, że jego dotychczasowy zastępca. A kto przyjdzie na jego miejsce? Właśnie mają problem. Jest kandydat, ale raczej słaby i mają wątpliwości, czy można go awansować. Natychmiast podchwyciłem temat. Czy miałby szansę Polak? Odpowiedział, że tak, jeśli byłby naprawdę mocną kandydaturą. Zacząłem działać. Trzeba było wykorzystać informację, o której jeszcze mało kto wiedział. Widziałem dwie kandydatury, które mogły mieć szansę. Szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu. Kandydaci z niższej półki nie mieli szans. Zatelefonowałem do obu. Zainteresowanie wyraził Wojtek Sawicki z Senatu. To była dobra kandydatura. Młody, aktywny i już z wysoką pozycją międzynarodową. A jednocześnie miał niezbyt dobre stosunki z marszałkiem Senatu, więc jego poparcie uzyskałem łatwo. Bardzo się ucieszył z możliwości pozbycia się Wojtka. Musiałem także uzyskać poparcie MSZ, bo na tak wysokie pozycje poparcie z rządu było konieczne, a także parlamentarzystów. W kwietniu miałem już zapewnione poparcie Warszawy i mogłem przystąpić do lobbingu w Strasburgu. Pod jakimś pozorem ściągnąłem Wojtka do Strasburga i zorganizowałem kilka nieformalnych spotkań, żeby ludzie mogli go poznać. Klebes złożył rezygnację dopiero w czerwcu, a już wtedy miałem świadomość, że przejdzie kandydatura Wojtka. Chociaż w ostatniej chwili wystąpiły problemy. Sprzeciwił się bardzo silny związek zawodowy pracowników Rady. Przyjęcie kogoś z zewnątrz oznaczało zablokowanie awansu już zatrudnionych pracowników. Mieliśmy jednak mocnych sprzymierzeńców i znaleziono kompromis. Jedno stanowisko rozdwojono i jednocześnie przyjęto Wojtka oraz awansowano jego konkurenta. Zaowocowało to wszakże obniżeniem jego pozycji i uposażenia. ale i tak był najwyższym funkcjonariuszem Rady spośród wszystkich nowych państw członkowskich. Nawet Rosjanie nie mogli go dogonić. W 2010 roku został sekretarzem zgromadzenia, a więc objął drugą najwyższą pozycję po sekretarzu generalnym. To był jeden z największych sukcesów. Ludzie z sekretariatu gratulowali mi. Opisałem go tu nie po to, żeby się chwalić, tylko aby wskazać, jak się załatwia tego typu sprawy. Podstawowa sprawa to dostać odpowiednio wcześnie informacje. Potem przygotować w sposób nieformalny dobrą atmosferę. Trzeba to zrobić też z odpowiednim wyprzedzeniem. Cała operacja Sawicki trwała blisko rok. Ale miałem i negatywne doświadczenia, gdy duży wysiłek był marnowany przez brak współpracy. Taki przykład miałem z wprowadzeniem polskiego kandydata do Izby Praw Człowieka w Bośni. To było wówczas bardzo ważne i prestiżowe miejsce. Dzięki naszym wielkim wysiłkom nominację dostał profesor Adam Zieliński. Uprzedził mnie, że możliwe jest, iż zostanie powołany w Polsce na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Było oczywiste, że te dwie funkcje są nie do pogodzenia. Prosiłem tylko, aby mnie odpowiednio wcześnie poinformował, zanim się zrzeknie, abyśmy mogli przygotować kogoś na jego miejsce. Ale tego nie zrobił. Dowiedziałem się o tym z sekretariatu, gdy sprawa była już przegrana. Jego miejsce przejęli Węgrzy. Tak się marnuje okazję. Wśród tych wszystkich wydarzeń prowadziliśmy też własne życie. Dobrą stroną była lokalizacja rezydencji. W ciągu półtora godzinnej przerwy nie tylko mogłem przejść do domu, zjeść lunch, chwilę porozmawiać z Danką, ale także przespać się 15 minut. To był mój stary zwyczaj. Relaks w ciągu dnia. Wracałem z pracy o 5 po południu, a prawie co wieczór mieliśmy jakieś zajęcia towarzyskie. To było męczące. Życie towarzyskie w korpusie dyplomatycznym było intensywne i bardzo zhierarchizowane. Ambasadorowie spotykali się między sobą i z pracownikami sekretariatu od dyrektorów w górę. Nasi zastępcy ze sobą i z niższymi pracownikami sekretariatu. Stosunki były familiarne. Natychmiast przychodziło się na ty. Przyjaźnie absolutne, ale miałem pełną świadomość, że jak coś powiem ciekawszego, to zaraz mój przyjaciel wyśle odpowiednią depeszę do centrali. Ja robiłem to samo. Owe przyjaźnie ograniczały się do okresu wspólnego pobytu na placówce. Gdy po 2 latach po powrocie do kraju wysłałem życzenia i krótkie informacje o sobie do kilku najbliższych kolegów ze Strasburga, to dostałem tylko jedną odpowiedź. Wydawaliśmy po kilka obiadów miesięcznie, aby móc przyjąć w rezydencji wszystkich ważnych. Nie było to proste. Nie mieliśmy kucharza. Trzeba było wynajmować go z innych ambasad. A poza tym nasze wyposażenie było ubogie. Ale Danka jakoś potrafiła wszystkiemu zaradzić, wspierana przez naszą Małgosię, która zdobywała coraz wyższe kwalifikacje. Musieliśmy sprostać obowiązującym standardom, nie mając odpowiednich środków. Większość ambasad funkcjonowała już od wielu lat i była dobrze wyposażona. Kolekcje sreber stołowych, jakimi dysponowali Grecy czy Portugalczycy, były fascynujące. Należało stworzyć jakiś inny model stołu, aby nie być gorszym. Danka wpadła na pomysł kupienia w Polsce kilkudziesięciu ptaków z cepeli i jajek wielkanocnych i one wśród kwiatów stanowiły podstawę dekoracji stołu. To było oryginalne. Mieliśmy ograniczone środki finansowe, a życie towarzyskie kosztuje. Doświadczyli tego Węgrzy. Ich ambasador był emigrantem, który ostatnie lata spędził w Szwecji. Bardzo mu imponowało życie dyplomatyczne. Chciał dorównać innym, a szczególnie Austriakom. Tylko że Austriacy mieli kilkakrotnie więcej pieniędzy. Któregoś roku umówili się, że razem pojadą na urlop w podróż po Francji. Węgrzy wrócili już po 3 dniach, bo wyczerpali pieniądze, które mogli przeznaczyć na wakacje. Zaraz na początku pobytu załatwiłem jedną sprawę formalną. Ambasador może się swobodnie poruszać po kraju po akredytacji, ale nie wolno mu go opuścić bez zgody centrali. Ale jak tu mieszkać nad granicą Niemiec i nie móc jej przekraczać? Poza tym moja sytuacja była specyficzna. Byłem akredytowany we Francji, ale przy organizacji międzynarodowej. Wystąpiłem więc do ministra o stałą zgodę na poruszanie się po obszarze również przyległych państw w promieniu odpowiadającym odległości między Strasburgiem a Paryżem. To w praktyce dawało mi możliwość ruchu po całej prawie Europie Środkowej. Lubiliśmy góry i mieliśmy je wszędzie wokoło. Więc soboty i niedziele spędzaliśmy z Danką na wycieczkach samochodowych i pieszych wędrówkach. To dawało nam chwilę odpoczynku i możliwości bycia razem, bez podsłuchów i bez kolegów dyplomatów. Alzacja jest piękna, tak samo jak Badenia. Kwiaty i wino w przeuroczych małych zakątkach. Ciągnęło nas też w Alpy. Objeździliśmy więc cały region, a urlopy spędzaliśmy też podróżując we Francji, Austrii czy w Szwajcarii. Byliśmy szczęśliwi, jak przyjeżdżały do nas nasze dzieci z wnukami. W Bernie naszym ambasadorem był Marek Łatyński, też taki spadochroniarz jak ja. Miał podobne problemy ze służbami MSZ. Odwiedzaliśmy się dość często i gadaliśmy o sprawach, których nikt, kto nie trafił na służbę w MSZ, nie mógł zrozumieć. Te kontakty były szczególnie istotne, gdy któryś z nas miał kłopoty albo musiał podjąć trudną decyzję. Ze Strasburga do Berna było niedaleko. Można było przejechać w 2,5 godziny. Wpadaliśmy do siebie na weekendy. Czasem umawialiśmy się gdzieś w pół drogi. Bardzo żałowaliśmy, że Marek postanowił wcześniej zrezygnować. Nie wytrzymał tego, co mu robiono. Myśmy byli twardsi. W tradycyjnym świecie dyplomacji, szczególnie we Francji, obowiązują dość archaiczne formy. Na przyjęcia zaprasza ambasador, ale nie podaje się jego nazwiska. Ambasador Polski i koniec. Na zaproszeniu figuruje też żona, która jednak nie ma własnego imienia, tylko występuje pod imieniem i nazwiskiem męża. Więc na naszych zaproszeniach powinno być: zaprasza ambasador, stały przedstawiciel Polski przy Radzie Europy oraz Madame Jerzy Regulski. Zbuntowaliśmy się i zaczęliśmy pisać Madame Danuta Regulska. W efekcie kiedyś dostałem list zaadresowany ambasador Danuta Regulska. W ogóle był kłopot z naszymi nazwiskami. Dlaczego ja jestem na ski, a Danka na ska? A już liczba mnoga, Regulscy, była zupełnie nie do przyjęcia. Używaliśmy formy Jerzy i Danuta Regulski. Co innego zresztą pisanie, a co innego mówienie. Moi rodzice twierdzili, że dali mi na imię Jerzy, bo to dobre imię międzynarodowe. Lecz we wszystkich językach zachodnich Jerzy to George czy coś podobnego. A więc przestałbym być J. Regulski, a stałbym się G. Regulski, czyli zupełnie kimś innym. Pozostałem przy Jerzym. Tylko jak to wymawiać? W każdym kraju moje imię wymawiano inaczej. Najbardziej lubiłem wersję francuską. Brzmiało to następująco: Jerzy Regulski. Nawet się tak przedstawiałem. Bliskość Strasburga pozwalała na częste przyjazdy do Warszawy. W pewnym okresie w ciągu roku byłem w kraju 10 razy. Powodów było wiele. przede wszystkim sprawy MSZ, wizyty oficjalne, jakieś konsultacje czy wydarzenia w Polsce związane z Radą Europy. Obejmując placówkę, zawiesiłem swoje członkostwo w Unii Demokratycznej. Wkrótce przekształciła się ona w Unię Wolności. Nie byłem już jej członkiem, ale łączyły mnie z tymi ludźmi więzy nierzadko przyjaźni, a w każdym razie poczucie wspólnoty, wartości i celów. Nie zawsze jednak znajdowałem odzew ze strony może nie członków, ale kierownictwa tej partii. Sprawy fundacji leżały mi cały czas na sercu. Wyjeżdżając, nie mogłem znaleźć nikogo, kto by mnie w pełni zastąpił. Generalną opiekę przejął Olek Paszyński, ale miał tak wiele różnych pól działania, że nie zawsze wystarczało mu czasu. Fundacja była zbudowana, jak na organizację obywatelską przystało, na etosie celów i zaangażowaniu obywatelskim. Ale rozrosła się w poważną instytucję obracającą dużymi pieniędzmi. Mieliśmy sieć 17 ośrodków regionalnych, obejmującą cały kraj. Początkowo szukaliśmy lokalnych partnerów, bo nie bardzo wierzyliśmy we własne siły. Ale wkrótce uzyskaliśmy pełne potwierdzenie porzekadła. Już mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Wszystkie po kolei rozlatywały się, bo lokalni działacze chcieli szybkich sukcesów. I to przede wszystkim finansowych i osobistych. Skala rozwoju zmuszała do rozpoczęcia przekształcania fundacji w instytucję profesjonalną. Rocznie w naszych szkoleniach uczestniczyło już po 30-40 tysięcy osób. Ten proces okazał się długi i bardzo trudny. Wymagał on wymiany kierownictwa. W 1993 roku nastąpiła zmiana dyrektora. To była dla mnie bardzo przykra sprawa. Z Marysią Ptaszyńską pracowaliśmy razem długo, chyba z 15 lat, i łączyła nas duża sympatia. Powstała jednak kolizja między tą sympatią a interesami instytucji i celami jej działania. Mam w takich sprawach dość pryncypialne podejście. Ważny jest cel. Interesy ludzi muszą się jemu podporządkować. Czasami mi mówiono, że traktuję ludzi instrumentalnie. Mogło się tak wydawać. Jednak odpowiedzialność za instytucje, którymi kierowałem, i za realizację ich celów była dla mnie zawsze priorytetową sprawą. Olek Paszyński zorganizował konkurs, który wygrał Jacek Kozłowski. Prowadził fundację przez 2 lata. Potem nastąpiła kolejna zmiana. Zmieniło się w Polsce wszystko. Tworzył się nowy ustrój. Ludzie dojrzewali do nowych zadań, a w miarę tych postępów pomoc zagraniczna zamierała. Kolejnym dyrektorem został Witek Monkiewicz, który już pracował w fundacji. Również zmieniała się moja sytuacja rodzinna. Matka dobiegała powoli końca swoich dni. Jej zdrowie pogarszało się tak, że w 1994 zdecydowaliśmy się przyjechać na święta Bożego Narodzenia, aby spędzić je razem. Niestety spóźniliśmy się o 1 dzień. Matka zmarła, zanim dojechaliśmy. Gdy wchodziliśmy do domu, to właśnie wynosili jej trumnę. Odbył się zjazd całej rodziny, ale już w innym nastroju. Przyjechali wszyscy z Polski i Ameryki. To było zamknięcie jakiejś epoki rodzinnej. Koniec pokolenia. Ale miałem też i przyjemniejsze wydarzenia. Już w 1992 roku, w chwili obejmowania funkcji w Strasburgu, zostałem zaskoczony przyznaniem mi doktoratu honorowego przez duński uniwersytet w Roskilde. Mogłem go odebrać jednak dopiero rok później, a w 1996 roku analogicznym tytułem obdarzył mnie mój rodzimy Uniwersytet Łódzki. To były dla mnie ważne wydarzenia, które potwierdzały, że to, co robiłem, miało swój głębszy sens. Jednak czas płynął i w roku 1996 mijały 4 lata mego ambasadorowania i zbliżał się koniec kadencji. W 1995 roku nastąpiła w Polsce zmiana prezydenta. Wałęsę zastąpił Kwaśniewski, a Bartoszewski ustąpił ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Zastąpił go Rosati i nastrój w MSZ zmienił się zdecydowanie. Już mało kto pozostał z naszej ekipy. Ci z naboru Skubiszewskiego albo poodchodzili, albo wyjechali na placówki. Rozmawiałem kilkakrotnie z Bartoszewskim o swoim powrocie. Uznaliśmy wspólnie, że powinienem zostać w Strasburgu dłużej, rok, a może dwa. W organizacji międzynarodowej trzeba zdobyć osobistą pozycję, aby móc coś załatwiać, a to trwa. Traci się na to praktycznie cały pierwszy rok. Moje doświadczenia ze zdobyciem przewodnictwa grupy roboczej wyraźnie tego dowodziły. Po kilku latach osiągnąłem silną pozycję, a nasz proces integracji europejskiej nabierał tempa. Było jasne, że centrum polityki przenosi się do Brukseli. Strasburg będzie odgrywał coraz mniejszą rolę. Ale jeszcze odgrywał. I trzeba było to wykorzystać. Zmiana ambasadora oznaczała, że się wyeliminujemy właśnie na ten końcowy okres, gdy jeszcze coś można było załatwić. Bartoszewski zapowiedział więc, że przedłuży mi pobyt na placówce do 1997 albo 1998 roku. Ale zapomniał to zrobić, albo już nie mógł, bo premier ograniczył moje kompetencje jeszcze przed dymisją. Nasze stosunki z Rosatim były chłodne. Nic nas nie łączyło, a wiele dzieliło. Na początku roku nie odwołał mnie jednak, więc ciągle nie wiedziałem, kiedy mam wracać. Sytuacja zawieszenia nie pozwalała na poważne zaangażowanie. W dodatku zaczęli się zjawiać potencjalni kandydaci na moje następstwo. Niektórzy zjawiali się nawet z żonami, które przeprowadzały wywiady z Danką. Danka z całą szczerością opowiadała im o wszystkich plusach i minusach, a także o obowiązkach żony ambasadora. Gdy jednej z nich mówiła o przyjęciach, nakryciu stołu i rozsadzaniu gości, ona ją zapytała z lekkim przerażeniem: skąd pani o tym wszystkim wie? A Danka z rozbrajającą szczerością odpowiedziała: no przecież każda z nas to wyniosła z domu. Pani nie podtrzymała tematu, ale odradziła mężowi ubieganie się o to stanowisko. Przekazałem Rosatiemu notatkę w sprawie najlepszej formuły wymiany ambasadora. Chodziło o wybranie odpowiedniego momentu w nawiązaniu do terminarza pracy Rady. Jesień i zima to okres prac nad budżetem. Dlatego uważałem, że właściwy moment na zmianę przedstawicielstwa to wiosna, kwiecień, maj, aby nowy mógł się zorientować w sytuacji przed rozpoczęciem prac jesiennych. W centrali nikt takimi sprawami się jednak nie przejmuje. Rosati zawiadomił, że mnie odwołuje jesienią, w samym środku prac budżetowych. Dużo plotek słyszałem o powodach wybrania tego niedobrego terminu. Sprawa jednak uderzała tak bardzo w polskie interesy, że posłowie postanowili interweniować. Minister przedłużył mi pobyt, ale tylko do końca stycznia, bo mój następca bardzo napierał. Ostatnie tygodnie naszego pobytu były makabryczne. Nagle, podczas wyjazdu rodzinnego na Filipiny, umarła moja siostra. Sprowadzenie zwłok do Polski i organizacja pogrzebu zupełnie zajęły ostatnie tygodnie mego urzędowania. Na pogrzeb poleciałem do Warszawy na kilka dni przed końcem stycznia i zakończeniem swojej misji w Strasburgu. Normalnie wyjazd ambasadora jest połączony z różnymi wydarzeniami towarzyskimi. Nas los pozbawił ich wszystkich. Nawet zwyczajowy prezent, tacę srebrną z odpowiednim napisem, dano mi gdzieś przy jakiejś okazji, a nie na specjalnym przyjęciu. To było przykre zakończenie. Normalnie ambasador wyjeżdża w ostatnim dniu swego urzędowania. Ja nie byłem w stanie zdążyć z likwidacją rezydencji i wszystkich osobistych rzeczy. Musiałem zostać kilka dni dłużej, co wymagało odpowiednich zabiegów dyplomatycznych. Obowiązki szefa placówki ad interim przejął mój dotychczasowy zastępca. Nawet nie uważał za stosowne pożegnać się ze mną, jak wyjeżdżałem. Zapakowaliśmy kartony, walizki, meble i inne rzeczy. Danka poleciała samolotem z Frankfurtu, a ja z kierowcą pojechaliśmy służbowym busem wypakowanym najcenniejszymi rzeczami. W tym czasie zdarzały się rabunki samochodów na szosach. Wiadomo było, że specjalną uwagą cieszą się ludzie wracający z zagranicy. Zawsze wieźli ze sobą wiele wartościowych rzeczy. Jechałem więc z obawą. Nocowaliśmy w Zgorzelcu. Miałem tam przygotowane miejsce w garażu, gdzie samochód mógł bezpiecznie stać w nocy. Rano pojechaliśmy dalej. W Warszawie czekali ludzie, żeby szybko wszystko przenieść do domu, aby to nie rzucało się w oczy. Rozładowaliśmy transport i kierowca pojechał do siebie. Niedługo dostałem telefon, że mu samochód ukradli. Wystarczyło, że poszedł ze swoją walizką do mieszkania i samochód zostawił na chwilę sam. Dreszcz mi przeszedł po plecach, a więc nas śledzili i chcieli okraść, tylko nie znaleźli okazji. Zadzwoniłem do agencji ochrony, która opiekowała się naszym domem. Przysłali agenta, który siedział u nas w domu przez następne dni. Rozpoczynałem nowy etap swego życia w nie najlepszym nastroju.